Choroba ta z reguły zaczyna się od rumienia na skórze, ale skończyć się może poważnymi problemami w funkcjonowaniu wielu narządów. To borelioza, której przyczyną jest ukłucie przez kleszcza. W województwie podlaskim diagnozowana jest już od wielu lat u ponad 100 osób na 100 tysięcy mieszkańców, najczęściej w kraju. Z roku na rok liczba zakażeń powodowanych przez kleszcze wzrasta. Oprócz boreliozy, pajęczaki te mogą powodować kleszczowe zapalenie mózgu. Przeciw niemu można jednak się skutecznie zaszczepić. Nie ma niestety szczepionki na boreliozę. Jak ustrzec się tej choroby, jak ją leczyć, jeśli nas dopadnie, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest dziś profesor doktor habilitowany Sławomir Pancewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon 85744422. Zanim jednak zechcą państwo zadać pytanie naszemu gościowi, proponuję uważnie posłuchać, bo być może odpowiedź na pytanie, które chcą państwo zadać, akurat padnie w trakcie naszej audycji. A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Zanim zaczniemy mówić o boreliozie, powiedzmy o czymś, co jest w tej chwili na topie, tak nazwę, a pojawiło się ostatnio w mediach i trochę brzmi groźnie. O jednej rzeczy już od ubiegłego lata mówiono w mediach i brzmi to tak, że jakieś latające kleszcze w Polsce nas tutaj zaczynają atakować. Chodzi o strzyżaki sarnie, znane też jako strzyżaki jelenie, które mają skrzydła, ale gubią. Je, kiedy znajdą już żywiciela i przyczepią się do skóry, to trudno je potem wyciągnąć. Ich ukąszenia są bolesne, bardzo długo się goją, ale czy cokolwiek wiadomo panu o tym, żeby przenosiły na przykład boreliozę albo jakąś inną chorobę zakaźną?
Te strzyżaki, sarnie lub jelenie występują w Europie, na Syberii, w Chinach i ich żywicielami na tych terenach są jelenie, łosie i sarny. Występują również w Ameryce Północnej i żywicielami ich są jelenie, łosie, konie i bydło. I te strzyżaki przenoszą różne zakażenia wśród zwierząt. Natomiast ludzie atakują bardzo rzadko. To są przypadkowe sytuacje. Nie udowodniono, aby w wyniku tych ataków doszło do zakażenia człowieka patogenami, które na przykład one mogą przenosić na zwierzęta. Piją krew u ludzi od 15 do 25 minut, także jednak stosunkowo długo, bo komar pije bardzo krótko, prawda? Krew to każdy z nas wie. Natomiast ukąszenie po odpadnięciu tego strzyżaka na skórze jest praktycznie niewidoczne. Natomiast może w tym miejscu po trzech dniach ujawnić się, rozwinąć takie twarde zaczerwienienie, któremu towarzyszy świąd i ten świąd może utrzymywać się nawet do 20 dni. Jest on intensywny i później powstaje taka grudka swędząca i również w skórze ona może utrzymywać się stosunkowo długo, bo z tym, że rozrzut czasowy jest od 20 dni aż do koło roku. Czyli możemy w skórze zobaczyć jakieś zgrubienie, swędzące zgrubienie, które może utrzymywać się przez około rok i to może być efekt pokłucia przez strzyżaka. Natomiast nie ma żadnych doniesień udowodnionych, prac udowadniających, że ten strzyżak przenosi na człowieka jakikolwiek patogen.
No to jedna sprawa. Ja wiem, że pan nie jest biologiem, ale aż ciśnie się drugie pytanie, które powstało w ostatnich dniach i to za sprawą leśników i to jeszcze do tego naszych, z Dojlit. W ostatnich dniach właśnie leśnicy ostrzegają przed oleicą krówką. W sytuacjach stresowych owad wydziela oleistą, żółtą ciecz zawierającą silnie trujący związek chemiczny katarydynę z grupy terpenów, jedną z najsilniejszych toksyn występujących w przyrodzie. Panie profesorze, czy chrząszcz ten rzeczywiście stanowi aż tak duże zagrożenie i może nawet zabić człowieka? Czy pan coś słyszał na ten temat?
Ja myślę, że dla człowieka on nie stanowi żadnego zagrożenia. Natomiast stanowi poważne zagrożenie dla pszczół. Dlatego, że on może trafić do, przede wszystkim larwy, mogą trafić do uli i tam odżywiać się tym, co wyprodukują pszczoły i niszczyć młode. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, no to wiadomo, że, ale tak jak pan powiedział, ja nie jestem biologiem, więc to musiałem sprawdzić dokładnie. Ilość tej toksyny, którą on wydziela jednorazowo, jest tak mała, że nie ma dla człowieka praktycznie żadnego znaczenia i żadnego rozstroju zdrowia nie spowoduje. No, ilość toksyny musiałaby być wielokrotnie większa niż to, co jeden chrząszcz potrafi wyprodukować.
Czyli wiemy już, że te dwa owady, można powiedzieć, nie są aż tak groźne, jak je na razie, nie wiem po co, maluje się. A za chwilę przejdziemy właśnie do tego, co rzeczywiście kleszcze przenoszą i co naprawdę jest groźne. Dziś naszym gościem jest profesor Sławomir Pancewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a rozmawiamy o tym, co nam mogą przynieść kleszcze. Skoro nie ma dowodów, że tak zwane latające kleszcze przenoszą boreliozę, to zajmijmy się tymi kleszczami, które z powodu boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu oraz jeszcze innych chorób są naprawdę groźne. Zacznijmy od przypomnienia w ogóle, co to jest borelioza z Lyme i jakie są jej przyczyny, panie profesorze.
Borelioza z Lyme jest to choroba bakteryjna, bo kleszczowe zapalenie mózgu jest to choroba wirusowa. Czyli boreliozę powoduje zakażenie bakterią Borrelia burgdorferi i najczęściej w Europie to są trzy krętki: Borrelia burgdorferi sensu stricto, Avzelii i Garini. I te krętki są przenoszone przez kleszcze między zwierzętami i również na ludzi. Kleszcz zakaża się, pijąc krew zakażonego zwierzęcia, i później cykl rozwojowy kleszcza w naszych warunkach to jest, chociaż temperatura się zmienia, klimat się zmienia, więc to też będzie pewnie trochę zmieniało się, ale tak mniej więcej trwa około 3 lat. Samica składa jaja, z jaj wylęga się larwa, później powstaje z larwy nimfa, później postać dojrzała. I w wypadku boreliozy może być przeniesienie zakażenia z larwy na nimfę, z nimfy na postać dojrzałą. Czyli żartując, pół żartem, pół serio mówiąc, raz zakażony kleszcz będzie zakażony przez cały swój cykl rozwojowy. Czyli nie musi każda postać tego kleszcza ulegać na nowo zakażeniu, bo to zakażenie z poprzedniej postaci będzie przeniesione ze stadium na stadium. I każda z tych postaci kleszcza może zakazić czy zwierzę, czy człowieka.
Bo może się po prostu wbić w naszą skórę.
Nie. Każda z tych postaci, aby przeżyć, aby przekształcić się dalej, musi napić się krwi.
Jeżeli się nie napije, to
i
się nie przekształci.
Stoi jak gdyby w cudzysłowie w miejscu i czeka nadal. Nie rozwija się nadal. Pozostaje na tym etapie, na którym jest. Jeżeli się napije krwi, to może przekształcić się w następną postać. I w związku z tym w czasie tego picia krwi może ulec zakażeniu, ale również może przenieść zakażenie, które ma już w sobie, w cudzysłowie, na ten organizm, od którego krew pobiera. I w ten sposób przenosi krętki Borrelia burgdorferi, w ten sposób przenosi wirusa kleszczowego zapalenia mózgu, w ten sposób przenosi babezje, różne gatunki, i w ten sposób przenosi anaplazmozę i wiele, wiele, wiele innych.
Z tych wymienionych chorób te dwie pierwsze, czyli kleszczowe zapalenie mózgu i borelioza, to są chyba najczęściej spotykane.
To są najczęściej spotykane, najczęściej też rozpoznawane w Polsce i najczęściej rozpoznawane w rejonie północno-wschodnim, czyli nasze województwo i województwo warmińsko-mazurskie.
No właśnie, ale nie tylko u nas, bo okazuje się, że w ostatnich latach również na Śląsku tam trochę więcej tego się pojawiło.
Tak, bo epidemiologia tych chorób się zmienia. Mamy coraz większe możliwości diagnostyczne i w związku z tym No, a poza tym Polacy są narodem ruchliwym. Nie siedzą w miejscu, w związku z tym nie jest wcale powiedziane, że musi się zakazić na Śląsku, ale może się zakazić przyjeżdżając na Mazury, na żagle, a rozpoznanie następuje oczywiście na tym terenie. Ale też Śląsk zaczyna być traktowany jako teren, w którym te... jako teren prawie endemiczny kleszczowego, czyli stałego występowania zakażeń Borrelioburgdorferii.
W takim razie o jakiej porze roku najczęściej? Bo mówimy, że kleszcze praktycznie mogą się pojawić od właściwie pierwszych dni wiosny do jesieni późnej. Wystarczy, że będzie kontakt z trawą, z ziemią.
Nie, strawą. Nie strawą. Chodzi o temperaturę.
Aha.
O temperaturę. Klasycznie, książkowo, aktywność kleszczy zaczyna się wiosną, wtedy, kiedy temperatura przekracza 7 lub 9 stopni. Wtedy one zaczynają być aktywne. Ich aktywność kończy się późną jesienią albo wczesną zimą, kiedy temperatura się obniża.
Mhm.
Ale widzimy za oknem, jak to się pozmieniało, prawda? W związku z tym zdarzają się pokłucia w grudniu przez kleszcze. Zdarzają się pokłucia przez kleszcze w styczniu. Ten rok był wyjątkowy, bo w tym roku mieliśmy temperaturę stosunkowo
kawałek
niską.
Kawałek prawdziwej zimy.
Tak, i z dużą ilością śniegu. Ale mamy lata, w którym w styczniu nie ma nawet śladu białego na trawnikach, a temperatura oscyluje w granicach kilku stopni. I wtedy kleszcze mogą być aktywne. I druga rzecz, o czym trzeba pamiętać, to to, że lokalnie, w określonych miejscach, w których ta temperatura nawet zimą jest wyższa, to kleszcze mogą być aktywne. Na przykład w pobliżu zbiorników ciepła, rur ciepłowniczych i tak dalej, i tak dalej.
Czyli takie to placki, które
takie
mamy...
Takie lokalne, tu mamy minus 10, a tam te kilka stopni powyżej zera i te kleszcze w tym określonym miejscu mogą być aktywne.
Czyli wyprowadzając na taki właśnie plac, gdzie coś takiego obserwujemy, psa, to możemy się spodziewać, że ten pies złapie kleszcza.
Może to być.
Borelioza z Lyme opisana została w Stanach Zjednoczonych w 1977 roku. Nazwa pochodzi od miejscowości New i Old Lyme, to jest w stanie Connecticut, po powiązaniu serii przypadków zapalenia stawów wśród młodzieży z ukąszeniami przez kleszcze. Ale czy wcześniej rzeczywiście ta choroba nie dokuczała ludziom?
Prawdopodobnie tak, dlatego że ten rumień wędrujący, na który tak zwracamy uwagę bezpośrednio po pokłuciu przez kleszcza, był opisywany na początku XX wieku, czyli na przełomie XIX-XX wieku i był nazywany właśnie rumieniem wędrującym czy pełzającym. Więc prawdopodobnie, i był w tym czasie, wystąpienie tego objawu było jednak często wiązane z pokłuciem przez kleszcza. Natomiast wtedy nie potrafiono, bo nie było jeszcze takich narzędzi, zidentyfikowania, co jest rzeczywistą przyczyną tej zmiany skórnej.
Z tego, co wyczytałem, to wprawdzie tę boreliozę opisano w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Północnej, ale te krętki, które tam się pojawiły, to wcześniej były także w Europie. Czyli to tak jakby ludzie przenieśli albo zwierzęta, nie wiadomo kto, właśnie tę boreliozę do Stanów, a w pewnym sensie ona tu wróciła do Europy. Czy jakaś różnica jest między tymi krętkami tamtymi amerykańskimi, a tymi naszymi?
To znaczy, nie chcę na ten temat się wypowiadać, bo te badania genetyczne, bo to jest na podstawie sekwencjonowania DNA krętków, rzeczywiście skłaniają do takich teorii, że początek czy źródło boreliozy to jest Europa, a dopiero później Ameryka i później z powrotem do Europy, ale też są zdania inne. W związku z tym na razie może zostawmy to pochodzenie. Natomiast o czym można powiedzieć, że na pewno to nie ludzie chorzy byli przyczyną zawleczenia z Europy do Ameryki lub odwrotnie, a raczej zwierzęta przenoszące kleszcza.
I właśnie...
Ptaki. Ptaki przenoszone przenoszące kleszcze.
No i jeszcze jedna ciekawostka, o której pan wspomniał, to, że człowiek ten odmrożony, nazwijmy go, z lodu, miał...
Człowiek z Bolzano, z Alp, gdzie została odkryta, znalezione ciało zmumifikowane człowieka sprzed 5000 lat. No jako, że ciało znalezione w całości, w ubraniu, z wyposażeniem. W związku z tym międzynarodowy zespół badał bardzo, bardzo długo. W tej chwili ten człowiek jest w muzeum w Bolzano we Włoszech, bo to jest z Tyrolu na granicy Włochy, Austria, ale uznano, że jednak chyba bliżej Włoch niż Austrii. I tam po pierwsze stwierdzono na podstawie badań sekwencjonowania, że takiej populacji ludzkiej już w tej chwili nie ma współcześnie, że najbliższa populacja ludzka to mieszkańcy Sardynii, ale to nie jest to samo. Stwierdzono, że miał skłonność do miażdżycy, stwierdzono, że miał zmiany zwyrodnieniowe i badanie genomu pozwoliło na wykrycie 60% genomu krętków Borrelia burgdorferi. W związku z tym to może sugerować, że borelioza towarzyszy nam znacznie dłużej, niż możemy to sobie wyobrazić.
A opisana została w 1982 roku.
Pod koniec XX wieku.
Dobrze, to w takim razie będziemy się za chwilę zajmowali objawami boreliozy i tym, jak reagować. Dziś w audycji Szlachetne Zdrowie mówimy głównie o boreliozie i teraz będziemy zgłębiali właśnie te najważniejsze informacje dotyczące objawów tej choroby na skórze w różnych stadiach. Naszym gościem jest profesor Sławomir Pancewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panie profesorze, kiedy od zakażenia boreliozą może dojść do wczesnego rozsiewu krętków za pośrednictwem krwi, czy też naczyń chłonnych do różnych narządów? Bo już o tym rumieniu wspomnieliśmy, że to jest ten pierwszy taki sygnał.
Rumień nie musi być pierwszym sygnałem.
Nawet?
Bo rumień występuje mniej więcej u około 50% osób zakażonych.
Czyli część nie ma w ogóle?
Część nie ma w ogóle. Rumień pojawia się najczęściej w ciągu miesiąca od pokłucia przez kleszcza. Od kilku dni do miesiąca.
I trzeba się cieszyć, że się pojawił, bo
i
wtedy
to
wiemy.
Moim zdaniem jest najlepsza wiadomość dla pacjenta, dlatego że po pierwsze jest to objaw wczesny, po drugie objaw, który pozwala czy zmusza do leczenia natychmiastowego, bez wykonywania jakichkolwiek badań, a że borelioza jest chorobą wyleczalną, to leczenie na tym wczesnym etapie pozwala na zapobieżenie wszystkim innym postaciom boreliozy. Więc to jest jak gdyby najlepsza sytuacja. Rozsiew krętków w różnym czasie może nastąpić, ale najczęściej następuje w tym pierwszym miesiącu, bo te krętki rozsiewają. Krętki wnikają do organizmu ludzkiego, do skóry, tam gdzie jest rumień, ewentualnie jeśli on jest. I z tego miejsca one rozsiewają się do innych narządów i układów. I to najczęściej jest pierwszy miesiąc.
No dobrze, a w takim razie gdzie wędrują najczęściej?
Oj, trudno jest tak powiedzieć, gdzie wędrują najczęściej. One mogą trafić do każdego organu naszego ciała.
Czyli wszędzie tam, gdzie krew dociera.
Tak, krętek Borrelia burgdorferi sensu stricto, czyli ten występujący w Stanach Zjednoczonych, od którego historia boreliozy się zaczęła, ma powinowactwo do stawów. Ale nie znaczy to, że nie trafi do ośrodkowego układu nerwowego. Krętek Borrelia abzeli, występujący w Europie, a nie występujący w Stanach Zjednoczonych czy w Ameryce Północnej, ma powinowactwo do skóry. rumień wędrujący i tak dalej, ale też nie znaczy, że nie trafi do środkowego układu nerwowego. Garini ma powinowactwo do układu nerwowego, ale też może trafić. Każdy z tych krętków powoduje, czy może być przyczyną każdej postaci boreliozy. Czyli ze zidentyfikowanych postaci boreliozy to możemy mówić tak, o rumieniu wędrującym, to jest ta borelioza wczesna. Możemy mówić o boreliozie serca, to jest też ta borelioza wczesna, czyli rozsiew krętków, na przykład drogą krwi, trafienie do mięśnia sercowego i powodowanie stanu zapalnego. Możemy mówić o zapaleniu stawów, ale w Europie tych zapalenia stawów to są na trzecim miejscu, albo nawet na czwartym miejscu, jeśli chodzi o częstość. Na pierwszym miejscu oczywiście Ameryka Północna. Dalej neuroborelioza, czyli różne uszkodzenia układu nerwowego. Na etapie tej boreliozy wczesnej i podobnie jak zapalenie stawów, również na etapie boreliozy później, czyli tej ujawniającej się powyżej 6-7 miesięcy od zakażenia. I w Europie neuroborelioza po rumieniu wędrującym jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o postacie kliniczne. Nie zapalenie stawów, a właśnie neuroborelioza, różne postaci.
Czy jeżeli ktoś nie miał rumienia wędrującego, ale ma objawy takie jak właśnie bóle stawów albo jakieś objawy związane z sercem czy też z innymi jakimiś narządami, to może to być spowodowane poprzez właśnie zakażenie od kleszczy?
Tak, może, tylko nie możemy. Wszystkie postaci kliniczne boreliozy i ta dotycząca układu nerwowego i serca i stawów przypominają inne zakażenia stawów układu nerwowego czy serca.
Na przykład jakie?
No bakteryjne, inne zapalenie. Klinicznie to się jak gdyby niczym nie różni. W związku z tym, jeśli pacjent przychodzi do nas i mówi, był pokuty przez kleszcze, prawda? W ostatnim czasie.
To wy jesteście miesiące, w stanie skojarzyć.
Nie, nie. Dwa miesiące temu, czy powiedzmy sobie, nie lata, bo to już trochę trudniejsza sytuacja, ale zakładamy, że pacjent został pokuty przez kleszcze i po tym, po jakimś czasie zaczyna się źle czuć. Nie pojawił się rumień, prawda? A pojawiają się jakieś inne dolegliwości. Bóle mięśniowo-stawowe ze strony układu nerwowego bardzo często, czy porażenie nerwu twarzowego, albo popularne korzonki i trafia do nas pacjent, to my musimy brać pod uwagę, że przyczyną tych dolegliwości może być borelioza. I musimy to dążyć do tego, żeby rozpoznać.
A jak to się rozpoznaje?
No to mamy badania serologiczne, czyli one potwierdzają nam, czy było zakażenie, czy nie było zakażenia, prawda? Ale my musimy brać pod uwagę też inne przyczyny, które mogą być powodować te objawy. Czyli ta diagnostyka nie może ograniczyć się do wykonania badań serologicznych w kierunku boreliozy i znalezienia jakiegoś jednego wyniku dodatniego i powiedzenia, o, mamy przyczynę.
Może się tak zdarzyć, że są różne przyczyny.
Tak, że przyczyną dolegliwości jest co innego, a pacjent ma dodatni wynik w kierunku boreliozy, bo był pokuty lata temu, prawda? W związku z tym my musimy zająć się pacjentem, jak to się mówi ładnie w tej chwili, kompleksowo.
Czyli jeżeli na przykład zdarzy się, że ktoś wiele, wiele lat temu został pokuty przez kleszcze, nie było rumienia, nic się nie działo, ale po pewnym czasie, powiedzmy roku, dwóch, trzech, a może nawet i więcej, zaczynają dokuczać stawy albo mamy jakieś inne, to wtedy też jesteście w stanie to powiązać z tym pokuciem?
To jest trudne, bo to jest ta borelioza późna, to już jest trudne udowodnienie takiego bezpośredniego związku, ale to upoważnia do rozpoznawania. Druga rzecz, przecież, bo pan wspomniał na początku o zmianach na skórze, prawda? Powiedzieliśmy o rumieniu wędrującym, o tym objawie wczesnym, ale mamy przewlekłe, zanikowe zapalenie skóry kończyn. Z tym, że to jest nazwa, ale to zapalenie dotyczy skóry całego ciała. Także nie tylko kończyn. I ta zmiana przewlekła ujawnia się średnio 10 lat po zakażeniu. Czyli może być dlatego, jeżeli pacjent trafia do nas z rumieniem, to my reagujemy bardzo szybko, prawda?
Ale
natomiast jeśli nie ma rumienia, a został zakażony, to pacjent może do nas w ogóle nie trafić. Prawda?
Dokładnie.
Bo te objawy będą na tyle mikre, nieprzeszkadzające, że może w ogóle nie trafić do lekarza, prawda?
Czyli można powiedzieć, że z tego powodu on nie umrze, ale cierpieć będzie.
Ale cierpieć będzie i dopiero diagnostyka zaczyna się po latach od pokłucia przez kleszcze i wtedy my mamy kłopot. Czy mamy prawo powiązać te dolegliwości z zakażeniem krętkami, czy przyczyną tych dolegliwości jest co innego?
Tak czy inaczej, trzeba rozpocząć leczenie. Jak to się robi, powiemy za chwilę. Dziś mówimy o boreliozie i to już ostatnia odsłona naszej audycji, panie profesorze, a naszym gościem jest profesor Sławomir Pancewicz z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Chciałbym zapytać, jak się leczy boreliozem, bo tu na pewno jakiś antybiotyk z tego, co wiem, jest stosowany.
Leczenie boreliozy polega na podawaniu antybiotyków, czy przyjmowaniu antybiotyków. I antybiotykami zalecanymi, czyli takimi, co do których mamy pewność, że są one skuteczne, są amoksycylina, czyli antybiotyk ogólnie dostępny, bardzo często stosowany, doustnie i oczywiście może być podawana drogą iniekcji. Dalej doksacyklina, czyli antybiotyk też popularny, tu najczęściej jest stosowany w leczeniu ambulatoryjnym i podawany wtedy doustnie, ale również podczas leczenia szpitalnego i wtedy możemy podawać drogą dożylną. Dalej następny antybiotyk najczęściej stosowany, czy antybiotyki, to są cefalosporyny trzeciej generacji i to one są najczęściej podawane w warunkach szpitalnych drogą dożylną. Czas leczenia różnie w różnych krajach i przez różnych autorów jest ustalany, powiedzmy ogólnie od 14 do 28 dni antybiotykoterapii, czy do ustnej, czy do żylnej. W wypadku zapalenia stawów, boreliozowego jest możliwe przedłużenie czasu podawania antybiotyków do mniej więcej 2 miesięcy.
A jakie powikłania są po boreliozie? Kiedy mogą się pojawić?
Oj, tutaj trudno mówić o powikłaniach, dlatego że po pierwsze, czy to jest powikłanie, czy to jest objaw boreliozy. Bo jeśli myślimy o neuroboreliozie, no to mamy porażenie nerwów. Na przykład porażenie nerwu twarzowego, prawda? Czyli opadnięty kącik. I tutaj po wyleczeniu, czy porażenie nerwów obwodowych, prawda? Czyli na skutek powrót do funkcji prawidłowej może po wyleczeniu antybiotykami może zająć kilka miesięcy. Wymaga to działań typu o charakterze rehabilitacyjnym.
A ta rehabilitacja to jest dostępna? Na czym ona polega?
Masaże, naświetlania, pobudzania. No, jest dostępna.
Czyli tak jak w przypadku udarów.
To tak, coś... tak.
Czyli chodzi o to, żeby przywrócić funkcję układu nerwowego i zlikwidować te skutki, które powstały.
Dlatego mówię, tak trudno czasami powiedzieć, czy to jest objaw boreliozy, czy to jest jej powikłanie.
Mówi się, tak przynajmniej słyszałem, że niektórzy, którzy mieli kontakt właśnie z boreliozą, to twierdzą, że oni są jednak cały czas tak narażeni na te dolegliwości. One się nawracają, zwłaszcza jeśli chodzi o stawy. Czy to jest prawda?
Trudno tak jednoznacznie powiedzieć, dlatego że pacjentowi musimy wierzyć, prawda? Mhm. Nie możemy zakładać, że pacjent przychodzi do nas i symuluje. Pierwsza rzecz, o której należy pamiętać i co jest dla nas wielkim kłopotem, szczególnie tu, na tych terenach. borelioza nie daje trwałej odporności po chorobie. Czyli następne pokłucie przez zakażonego kleszcza może spowodować nowe zakażenie. Pacjent, mówiąc krótko, pacjent miał rumień, został wyleczony. Wiemy, że jest wszystko w porządku, prawda? Ale następny kleszcz pojawia się nowy rumień. To jest najprostsza sytuacja, ale to będzie dotyczyło wszystkich postaci boreliozy. W związku z tym, że mieszkamy w takim terenie, na takim terenie, jakim mieszkamy, bardzo często pacjenci mówią, że są pokłuci przez 20-30 kleszczy w ciągu sezonu, a niektórzy przez taką ilość w ciągu jednego miesiąca. Zawsze istnieje ryzyko, że ten następny kleszcz zakaził tego pacjenta po raz drugi czy po raz trzeci i objawy są obiektywne i wymagające leczenia.
W takim razie co robić, żeby nie zostać pokłutym przez kleszcze, bo wiadomo, że to jest ryzyko. Nie wszystkie oczywiście roznoszą boreliozę, ale część z nich roznosi.
Oczywiście, bo to nie jest tak, że każdy kleszcz zakażony, każdy kleszcz w naszym parku tutaj obok jest zakażony boreliozą. Nie, tak nie ma.
Ubierać się jasno czy ciemno?
Ja bym proponował jasno. Po pierwsze, pan się śmieje, bo też to przecież mówiliśmy, że kleszcz reaguje na temperaturę, na zapach, na kolor i przyciąga go kolor biały. No, ale na białym kolorze łatwiej zauważyć tego wędrującego kleszcza, prawda, niż na spodniach czarnych. W związku z tym pierwsza rzecz, nie dopuścić do tego, żeby kleszcz mógł się wpić w skórę, bo on się przyczepi do ubrania naszego, prawda? Mhm. W związku z tym, jeśli będą ściągacze, mankiety, to będzie miał kłopot z dostaniem się do skóry, prawda?
Tak.
To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą możemy zrobić, to jest stosowanie repelentów.
Jakich?
Czyli tych, oj, nazw nie powiem, bo jest ich naprawdę dużo i w aptekach, więc w związku z tym można
ale
spokojnie...
Ale na co zwrócić uwagę? Czy jakiś środek tam jest taki?
Nie. To chodzi o odstraszające.
Odstraszające,
tak,
żeby było.
Tak. I stosują leśnicy różne preparaty. To jest to. I bardzo ważna rzecz, to jest po powrocie z wycieczki. Ja proponuję to ubranie raczej do pralki. Natomiast bardzo dokładne obejrzenie, czy na skórze nie został kleszcz. Jeżeli on się nie wpił, to jest dobra sytuacja, prawda?
A jak się wpił, to natychmiast go
natychmiast należy go wyciągnąć i w aptekach są różne przyrządy, które nam
ułatwiają.
I w to trzeba się zabezpieczyć.
Zatem dbajmy o to, żeby nas te kleszcze nie pokąsały. Moim i Państwa gościem był profesor doktor habilitowany Sławomir Pancewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.
Te i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie mogą państwo odsłuchać na stronie internetowej Radia Białystok. Za parę minut gospodarzem popołudnia z Polskim Radiem Białystok będzie Andrzej Bajgus i przeprowadzi nas przez to deszczowe wtorkowe popołudnie. Zostańcie zatem państwo z nami. Ja dziękuję za uwagę. Życzę zdrowia. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.